Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w Polsce mamy obecnie jedną z najpłytszych recesji. Dodał, że za kilka tygodni przedstawiony zostanie tak zwany Nowy Polski Ład. Szef rządu na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że ostatni rok był najtrudniejszym gospodarczo rokiem w historii III RP. Wskazał, że pandemia spustoszyła bardzo wiele państw i doprowadziła do tragedii dziesiątki milionów rodzin. Objawiło się to, jak mówił premier, między innymi w zerwanych łańcuchach dostaw, rosnącym bezrobociu oraz szoku podażowym i popytowym. Mateusz Morawiecki poinformował przy tym, że we wtorek do Polski trafił raport Komisji Europejskiej pokazujący siłę polskich finansów publicznych.
Polska z jedną z najwyższych wiarygodności finansowych i z jednym z najniższych ryzyk według Komisji Europejskiej. Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na zielono. Przyznam szczerze, jakby mnie ktoś wczoraj wieczorem zapytał, to bym powiedział, no może tam jakieś jedno żółte światełko się zaświeci. No a w przypadku Danii czy Niemiec pewnie tam będzie wszystko na zielono. Ale to są dane Komisji Europejskiej, które pokazują solidny fundament wynikający z realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, strategii odpowiedzialnego rozwoju.
Szef rządu zapowiedział też, że za kilka tygodni zostanie przedstawiony tak zwany Nowy Polski Ład, czyli plan gospodarczy po pandemii COVID-19. Mateusz Morawiecki poinformował też, że rząd przyjął nowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2021 roku – 104,24%. W związku z tym od 1 marca najniższe świadczenia wyniosą 1250,88 zł brutto. Odbudowa gospodarki po pandemii, energetyka oraz relacje państw V4 to tematy dwudniowego spotkania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt, który odbywa się na Mierzei Helskiej, zainaugurował obchody 30-lecia istnienia grupy.
Około godziny 13 prezydent Andrzej Duda powitał prezydentów Czech, Słowacji i Węgier w swojej rezydencji na Mierzei Helskiej w Juracie. Następnie przywódcy wzięli udział w pierwszej sesji plenarnej zatytułowanej 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej – Współpraca Europejska i Transatlantycka. Andrzej Duda wskazał, że oparta na fundamentach wspólnych doświadczeń historycznych i wartości Grupa Wyszehradzka udowodniła swoją przydatność w dbałości o interesy naszego regionu. Dziś widzimy, że to, co wydarzyło się 30 lat temu dzięki pracy i zaangażowaniu przynosi owoce, podkreślił prezydent Polski.
15 lutego 1991 roku na zamku w węgierskim Wyszehradzie nasze państwa i narody w sensie historycznym, politycznym, gospodarczym i społecznym przeszły fundamentalną generacyjną zmianę. Stanowiliśmy i stanowimy wspólny krąg kulturowo-ideowy i wspólny krąg pamięci, między innymi dramatycznych wydarzeń XX wieku i zła dwóch totalitaryzmów. Zainicjowana w 1991 roku współpraca dążyła do stworzenia platformy dialogu politycznego, której naczelnym celem była koordynacja działań naszych państw na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Cel ten osiągnęliśmy.
Prezydenci krajów V4 odsłonili tablicę pamiątkową z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. W tej chwili powinna trwać druga sesja plenarna pod hasłem Odbudowa gospodarcza po COVID-19. Na jutro na godzinę 11.30 zaplanowano trzeci, ostatni panel dyskusyjny dotyczący bezpieczeństwa energetycznego oraz polityki klimatycznej. Na zakończenie szczytu ma się odbyć wspólna konferencja prasowa prezydentów Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W życie weszła nowela kodeksu postępowania karnego, wzmacniająca ochronę pokrzywdzonych dzieci w postępowaniach karnych. Chodzi m.in. o domniemanie małoletności w sytuacji, gdy nie da się ustalić wieku pokrzywdzonego. Do tej pory polskie prawo nie określało wprost, że w przypadku wątpliwości co do wieku pokrzywdzonego, który wygląda na osobę małoletnią, powinny mieć do niego zastosowanie uprawnienia przewidziane dla małoletnich pokrzywdzonych. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił podczas prac nad nowelą w Sejmie, że sytuacje, w których nie da się dobrze określić wieku, zwykle dotyczą przestępstw handlu ludźmi. Rocznie w Polsce takich spraw jest kilkadziesiąt.
W praktyce takie sytuacje dotyczą przestępstw handlu ludźmi, przestępstw, których wiek małoletniego nie jest możliwy do stwierdzenia, albowiem nie ma on żadnych dokumentów przy sobie, metryki, aktu stanu cywilnego. Także najczęściej dotyczy to ofiar handlu ludźmi, dzieci. I w tych przypadkach karalność przez sprawcy zależy bardzo często właśnie od wieku ofiary. Dlatego też ten wiek będzie odbywał się na zasadzie domniemania.
Nowe przepisy przewidują ponadto indywidualną ocenę pokrzywdzonego, która ma pozwolić na pełniejsze korzystanie z przysługujących mu praw. Nowela dostosowuje polski kodeks karny do unijnych dyrektyw, uściślając przepisy dotyczące gwarancji procesowych, jakie należą się pokrzywdzonym. PO może się opowiedzieć za legalizacją tzw. aborcji, czyli zabijania nienarodzonych dzieci do 12 tygodnia ciąży. Obecnie w Platformie trwa dyskusja na temat stanowiska partii po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Część polityków chce liberalizacji obecnego stanu prawnego. Wśród nich m.in. poseł Rafał Grupiński z Zarządu Krajowego PO. Uważa on, że aborcja do 12 tygodnia ciąży powinna być legalna, jednak po wcześniejszej konsultacji z psychologiem. Rafał Grupiński wyraził pogląd, że również Platforma jest na drodze do podjęcia tego typu stanowiska. Politolog profesor Mieczysław Ryba mówi, że PO w ten sposób stara się przypodobać środowiskom lewicowym.
Platforma rywalizuje z lewicą o elektorat, więc ma nadzieję, że jeśli zradykalizuje swoje poglądy aborcyjne, no to odbierze troszkę elektoratu tego lewicowego. Po drugie, chce się bardzo przypodobać Unii Europejskiej, a w Unii dzisiaj rządzą siły lewicowe, żeby nie powiedzieć lewackie. W związku z czym Platforma, idąc tropem Donalda Tuska, jest taka, jaką chce ją widzieć Europa. I to jest główny powód takiej zmiany. Natomiast faktem jest, że tam jest silny opór kilkudziesięciu posłów, którzy mają mimo wszystko jakieś konserwatywne poglądy, więc ten opór może powodować podziały.
Stanowisko PO w kwestii zabijania nienarodzonych dzieci może zostać wypracowane w tym tygodniu. Jeżeli tak się stanie, sprawą zajmie się zarząd partii. Opublikowany pod koniec stycznia wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchylił przesłankę eugeniczną aborcji w Polsce, która pozwalała na zabijanie nienarodzonych dzieci w przypadku podejrzenia ich o ciężką i nieodwracalną chorobę. Nadal tak zwana aborcja jest możliwa w dwóch przypadkach: zagrożenia życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W Katowicach odbyła się kolejna tura rozmów w sprawie przyszłości górnictwa. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się związkowcy, pracodawcy oraz strona rządowa. Wśród tematów znalazły się polityka energetyczna Polski do 2040 roku, postępy prac doradcy technicznego, który analizuje m.in. harmonogram zamykania kopalń oraz mechanizmy wspierające transformację województwa śląskiego. Podczas rozmów szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka zaprezentował związkowcom przyjętą przed tygodniem przez rząd politykę energetyczną Polski do 2040 roku. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz relacjonował po spotkaniu, że znalazły się w niej dwa bardzo istotne zobowiązania.
Pierwsze jest takie, że PEP dalej jest dokumentem otwartym i tak jak podpisaliśmy to 25 września, jego ostateczny kształt czy też jego możliwości zmian będą wynikać z tego, co my ustalimy w ramach umowy społecznej. A druga, być może nawet ważniejsza, jest taka, że rząd zobowiązał się, że te wszystkie niskoemisyjne technologie, które proponujemy w naszym porozumieniu, mają być wprowadzone do PEP-u. Z perspektywy spalania węgla jest to rzecz bardzo ważna, no bo możemy tam spalić od 10 do 14 milionów ton węgla.
Dalsze rozmowy na temat umowy społecznej dla górnictwa mają toczyć się w najbliższych dniach w grupach roboczych, omawiających poszczególne części tego dokumentu. Kolejne spotkanie plenarne zaplanowano na poniedziałek, a porozumienie mogłoby zostać podpisane na początku marca. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie zakazu aborcji w Polsce na podstawie podejrzenia ciężkiej wady dziecka w fazie prenatalnej. Lewicowe frakcje oskarżyły Polskę o łamanie praworządności. Przedstawiciele EKR-u wskazywali, że dyskusja stanowi ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Zorganizowanie debaty na forum plenarnym w sprawie ochrony życia ludzkiego od poczęcia to nie pierwszy przypadek nagłaśniania w Brukseli problemu polityki, której określanie i realizacja, jak zauważył już w 2013 roku Parlament Europejski, należy do kompetencji państw członkowskich. Faktyczny zakaz aborcji w Polsce to tytuł debaty przeprowadzonej w Europarlamencie, podczas której przedstawicielki Rady i Komisji Europejskiej jasno dały do zrozumienia, że Unia nie ma uprawnień w tej dziedzinie. Pytanie, po co ta debata w Brukseli i czemu miała służyć nagłośniona w Europarlamencie sprawa wyroku instytucji, która zbadała tylko zgodność ustawy z polską konstytucją. Problem komentuje europoseł Bogdan Żońca.
Polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim z Lewicy i z Platformy Obywatelskiej po raz kolejny wywołali dyskusję w Parlamencie Europejskim na temat aborcji, przedstawiając bardzo fałszywe dowody na to, że w Polsce kobiety są prześladowane właśnie z tego powodu. Przypomnę tylko, że obecną konstytucję podpisał Aleksander Kwaśniewski w 1997 roku i że Trybunał Konstytucyjny wyłącznie w swoim wyroku odwołał się do zapisów obecnie obowiązującej konstytucji.
Mówił europoseł Bogdan Żońca. Europosłowie z frakcji EKR w Parlamencie Europejskim dali w Brukseli dziś jasno do zrozumienia, że debata o aborcji to niezgodna z traktatami próba ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski. Dla Radia Maryja Dawid Machajowski, Bruksela.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.